Rozmowa kontrolowana.
Naszym gościem jest Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska do spraw polityki społecznej. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry panie prezydencie, witam.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Od lipca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w dotychczasowej formie przestaje istnieć. Co to w praktyce oznacza?
To oznacza to, że podzieliliśmy zadania, które wykonują asystenci, a także osoby, które współpracują na co dzień z rodziną. Pozostają oni w MOPR-ze, czyli Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, a wydzieliliśmy z tego Gdańskie Centrum Świadczeń, czyli takie centrum, które będzie obsługiwało te osoby, którym należą się przeróżne zasiłki, wsparcie ustawowo. Czyli oni po prostu nie potrzebują też tej pracy codziennej z osobą, która musiałaby na przykład je odwiedzać, czy z nimi pracować. Natomiast z mocy ustawy mają należne świadczenia energetyczne, 500 plus i inne. I po prostu w tym centrum załatwią to wszystko kompleksowo, od razu i w bardzo dobrych warunkach.
Po co taki podział? Bo co? Bo lepiej zarządzać dwoma instytucjami i kontrolować? Po co?
Dzisiaj mamy MOPR, który ma ponad 500 pracowników. To jest bardzo duża instytucja. Przepływ zarówno i informacji, ale także współpracy pomiędzy tymi wszystkimi komórkami. To bardzo utrudnione zadanie przy tak dużym organizmie. I dwa, to jest wyjście naprzeciw zmianom, które przygotowuje rząd. Te zmiany też nastąpią w całej Polsce. My tutaj troszeczkę wyprzedzamy, trochę za Poznaniem. Takie centra świadczeń już istnieją. To po prostu porządkuje pracę. Mieszkaniec naprawdę w jednym miejscu będzie mógł dokonać wszystkich swoich niezbędnych działań, które pozwolą mu na wypłatę należnych mu świadczeń.
Jak to się będzie teraz nazywało? Jak będą się nazywały te dwie różne instytucje? Gdzie one się będą w Gdańsku mieścić? W tych samych miejscach, w których dotychczas?
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie będzie się mieścił tam, gdzie dotychczas, czyli przy ulicy Leczkowa, natomiast Gdańskie Centrum Świadczeń przy ulicy Powstańców Warszawskich, tam gdzie też obecnie znajduje się pilotaż tego programu, bo tam już umieściliśmy zadania dla niektórych centrów pracy socjalnej, także mieszkańcy byli przyzwyczajani do tej zmiany. To naprawdę jest bardzo dobrze przygotowany program zmiany, która ma przede wszystkim ułatwić mieszkańcowi życie. Chcemy, żeby nie musiał on też korzystać z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, trochę też psychologicznie. Jeżeli należą mi się jakieś świadczenia, typu dodatek wychowawczy 500+, to nie jest to pomoc społeczna. Proszę pamiętać, że o tym też
ale,
mówią.
Są tacy, którzy mają problem, żeby pójść do ośrodka, tak? Do
są tacy
MOPR-u?
Ludzie, którzy mają problem, aby skorzystać z pomocy społecznej. My cały czas mówimy o pracy z rodziną, także proszę zobaczyć, że jednym z pierwszych kroków była zmiana nazwy ośrodka z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na pomocy rodzinie. I to są naprawdę kolejne konsekwentne kroki do tego, aby z godnością, z tym należnym szacunkiem dla każdej rodziny, która potrzebuje wsparcia, dla każdego mieszkańca te działania prowadzić.
Z jednej strony instytucja, która będzie płacić, rozumiem, a z drugiej strony jakby instytucja, która ma pracować z rodziną. Jaką ma pan dzisiaj diagnozę? Nadzoruje pan jakby ten dział w Gdańsku już od jakiegoś czasu. To jest diagnoza pozytywna?
Cały czas następuje zmiana tego miejsca. Udział w wielu projektach, tym też projektach unijnych, projektach systemowych, które wypracowują nowe modele, szczególnie w zakresie pieczy zastępczej, w zakresie startu w pracę. Ostatni program podpisany z marszałkiem, czyli GPS, godność, praca, który żeśmy wspólnie wypracowali, daje szansę na ogromną merytoryczną i też jakościową zmianę w podejściu do mieszkańców. Czyli, że to nie jest tylko wsparcie zasiłkowe, czy to nie jest tylko wsparcie prowadzenia za rękę, ale ma być konsekwencja tego działania, czyli to, co jest w misji, w moccie ośrodka, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, nasze wsparcie, twoja samodzielność. To jest efekt końcowy i w tym kierunku zmierzamy.
Panie prezydencie, ja może trochę upraszczając sprawę powiedziałbym tak. Bardzo wielu urzędników, terapeuci i pracownicy, tacy, którzy pracują z ludźmi, zarabiający moim zdaniem dosyć słabo. I chyba nawet słabiej w Gdańsku niż w innych miastach. Proszę mnie najwyżej poprawić. Pracownicy socjalni, którzy nie znają często swoich podopiecznych, a nawet jeśli ich raz poznali, to potem właściwie w ogóle do nich nie docierają. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego, że tak po prostu pracują, czy mają po prostu za dużo podopiecznych. Wiele programów wsparcia i treningów, ale tak naprawdę po tym treningu brak perspektyw dla tych podopiecznych. Zgadza się pan?
Pytanie, pani redaktor, potwierdza to, co powiedziałem przed chwilą, tak? Konsekwencja w działaniu. Udzielona pomoc to jedno, ale wyprowadzenie osoby, czyli nasze wsparcie, twoja samodzielność jest tutaj kluczem. Nie powiedziałbym, że pracownicy nie znają swoich podopiecznych czy osób, z którymi pracują, natomiast rzeczywiście zwiększamy cały czas liczbę osób, które pracują z rodzinami. Asystentów rodzin, asystentów pracowników społecznych, również przez te projekty systemowe o których mówiłem. Mamy szansę na zwiększenie liczby osób, które będą realnie pracowały z rodzinami i ten podział jednostki też na to pozwoli. Tak? Dzisiaj MOPR zajmuje się wszystkim, a tak naprawdę ma się zająć tą merytoryczną pracą jak najbliżej mieszkańca, dziecka, dorosłego człowieka, który potrzebuje wsparcia.
A czy to się nie stworzy jakaś taka niezdrowa konkurencja pomiędzy tymi dwoma instytucjami? Bo dotychczas to był jeden organizm i można powiedzieć, no, w jakiś sensie z jednej strony praca, a z drugiej strony też pomoc finansowa, bo to się przecież ze sobą wiąże. A czy do dzisiaj nie będzie tak, że tak naprawdę droga do skorzystania z pomocy będzie dłuższa?
Nie będzie dłuższa, absolutnie tutaj to mogę w 100% zapewnić. Proszę pamiętać, że te świadczenia należne są mieszkańcom z mocy różnych ustaw. My pracujemy w Wydziale Rozwoju Społecznego na 20 różnych ustawach, które dają ludziom różne, nie tyle przywileje, co po prostu właśnie wsparcie. Jeżeli mówimy o 500+, które wypłaca dzisiaj Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, on jest niezależny od decyzji nikogo. Tak samo dodatek energetyczny, tak samo dodatki mieszkaniowe. Po prostu człowiek, który składa wniosek, otrzymuje to świadczenie i powinien to otrzymać jak najsprawniej. Chciałbym Państwu też powiedzieć, że w przyszłym roku mamy kumulację tych wszystkich świadczeń w jednym okresie. Na jesień proszę pamiętać, że wrócą do ośrodka te osoby, które będą chciały otrzymać znowu 500+, potwierdzić swoje świadczenia i jesienią, od sierpnia tak naprawdę przez kolejne jesienne miesiące ludzie składają wnioski, które dotyczą właśnie wsparcia w tych innych obszarach. Co to oznacza? Że musimy mieć dobrze wyspecjalizowany ośrodek, który będzie w stanie przyjąć znowu kilkadziesiąt tysięcy wnioskodawców, żeby mogli złożyć to w jednym miejscu, jako jeden program, jako jedno wsparcie dla konkretnego, dla konkretnego mieszkańca.
A czy te zmiany wiążą się też z jakimś, nie wiem, weryfikowaniem tych, którzy mają prawo i podstawy do świadczeń społecznych, czy nie? Żeby ich sprawdzić jeszcze raz, to się z tym wiąże również, czy nie?
Najbardziej weryfikacyjnym programem rządowym jest program 500+. Dzisiaj tak naprawdę baza rządowa jest przeogromna wiedzy na temat tego, kto z kim, dlaczego, ile dni spędził ze swoim dzieckiem, czy nie, bo to świadczenie jest tak wypłacane. Także tutaj weryfikacja naprawdę nie jest potrzebna. To, co my widzimy w Gdańsku, potrzebna jest praca z konkretnym mieszkańcem, tak? Czyli po to, żeby wyprowadzić go z bierności, wyprowadzić go z tego, że otrzymuje tylko świadczenie i to mu wystarcza, bo gdzieś tam sobie dorobi.
Wyprowadzić go z bierności, to tak, dać mu mieszkanie, pomóc mu zdobyć pracę i jeszcze go wspierać w różnych aspektach.
Jeżeli chodzi o mieszkania, również jednocześnie prowadzimy program dotyczący mieszkań i wspomaganych, i mieszkań socjalnych, który też za chwilę ujrzy swoje światło dzienne. Naprawdę jest to kompleksowe podejście do tego. W ostatnim czasie też mieszkania, które są mieszkaniami treningowymi, przekazane do różnych organizacji, część dla osób niepełnosprawnych, część dla seniorów. Ćwiczymy też wypracowany przez nas model w tym zakresie po to, żeby zobaczyć, jak można sprawnie i szybko taką pomoc
udzielać.
No tak,
tylko ćwiczymy przez 2 lata, a potem gdzie ma pójść ta osoba niepełnosprawna, która się wyćwiczyła już w tym życiu samemu?
Pani redaktor, bardzo konsekwentnie przygotowujemy takie miejsca, w których rzeczywiście mogłyby osoby niepełnosprawne pracować również, tak? Czyli poszukiwanie miejsc na rynku pracy, współpraca tutaj z Powiatowym Urzędem Pracy, ale też proszę zauważyć na przykład projekty edukacyjne. Kiedy wszyscy mówili, że edukacja integracyjna w liceum nie daje osobie niepełnosprawnej na końcu drogi żadnego zawodu, żadnego przygotowania do tego, żeby mogła się rozwijać, tylko wstęp na studia wyższe. Wszyscy mówili, że okej, to jest korekt. My w pewnym momencie powiedzieliśmy wspólnie z rodzicami zresztą osób niepełnosprawnych, że może dobrze byłoby zdobyć zawód, tak? Dlatego też osoby, które ukończyły liceum niepełnosprawne, dostały możliwość uczestniczenia w specjalnym kursie kwalifikacyjnym, chociażby po to, żeby zostać za chwilę wykwalifikowanymi, świetnie obsługującymi komputery i też obsługujący programy, które są do zdjęć, nie tylko po to, żeby można było szukać dla nich pracy do również pracy tej zdalnej z domu, ale też pracy w różnych firmach, jednostkach, których jest bardzo dużo, czyli wszystkie agencje reklamowe, wszystkie związane z gazetami, tak, z innymi.
No ale to nie jest taki duży rynek, ale oboje dobrze wiemy, że rynek pracy jest bardzo trudny, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne. Pracodawcy niestety nie chcą zatrudniać osób niepełnosprawnych.
Dlatego
a często jeśli zatrudniają, to tak powiedziałabym, to jest jakiś rodzaj wyzysku. Taka jest moja obserwacja. No ale tutaj tego nie rozstrzygniemy. Gdańsk ostatnio został jakby wyróżniony przez Najwyższą Izbę Kontroli, jakoś tak chyba można o tym powiedzieć, za działania na rzecz walki z przemocą. że dobrze się tutaj to dzieje. Natomiast równocześnie NIK stwierdziła, że brakuje miejsc interwencyjnych do izolacji sprawców przemocy. To jest jakieś zadanie także dla miasta?
Znaczy, na pewno musimy takie miejsca cały czas rozszerzać. Dzisiaj bazujemy na tym, żeby zabrać osobę, która jest poddawana przemocy, tak? Czyli ta osoby, która
niestety,
ucieka.
Niestety, taki mamy
ucieka,
w ogóle w Polsce system.
Taki mamy w Polsce system.
Że kobieta bita, czy ta maltretowana musi z dziećmi uciekać.
Taki mamy w Polsce system, dlatego też liczymy, że pan minister, prokurator generalny bardzo szybko ten system zmieni. Jest to możliwe, jest to kwestia tylko ustawy i szybkich decyzji, żeby odwrócić to, żeby osoba, która jest sprawcą przemocy, żeby to ona musiała ze swojego domu uciekać.
I jeszcze pytanie, jakiego programu pan się dla oświaty spodziewa? Oficjalna prezentacja będzie w poniedziałek w Toruniu. Jest pan pełen obaw czy nadziei?
Znaczy, ja jestem cały czas pełen nadziei, natomiast mam wrażenie, że chodzi tylko o zmianę i nazewnictwa, bo pani minister zapowiada, że nie będzie szkół zawodowych, będą za to techniczne, że nie będzie gimnazjum, tylko ponadpodstawowe. W tych zmianach nie ma niczego takiego, co by było odkrywcze albo co by zmieniło trend i też możliwości pracy z uczniem i młodzieżą. Czy to będzie
dobrze?
5, 10, 15, 4 razy 4, czy 3, 4, 5, bo różne kombinacje słyszeliśmy, to nie ma żadnego znaczenia. Pytanie jest, co będzie treścią tego, co będzie w podręcznikach i co będzie w programach, czego będą uczyli tak naprawdę nauczyciele i w jaki sposób będą uczyli. Czy będzie to wiedza podająca, czy mówimy tutaj o działaniach kreatywnych, gdzie podmiotem uczącym się jest uczeń, a nauczyciel stwarza środowisko
uczenia. Ale jeśli mówi pan, że nie spodziewa się pan dużej zmiany, to chyba dobrze, czy nie?
Czy na pewno będzie zmiana, która doprowadzi do reorganizacji systemu oświaty, czyli po prostu będziemy mieli nowe szkoły, nowe nazewnictwa, co spowoduje wybór nowych dyrektorów placówek oświatowych. Już przygotowane poprawki, przegłosowane poselskie dotyczące tego, kto ocenia dyrektorów. Obecnie jest to kurator. Przegłosowane i prace w komisjach nad tym, żeby zmienić składy komisji dyrektorskiej.
Rozumiem, że czuje pan, że gmina traci jakiś wpływ na swoje szkoły, tak?
Nie tylko czuję, ale mówię o tym już od bardzo dawna. Gminy są ubezwłasnowolniane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pierwszy taki strzał dotyczył sześciolatków. Bez żadnych konsultacji wprowadzona zmiana, która wymusiła na gminach w ciągu 3 miesięcy zmianę projektów przygotowywanych przez wiele lat. Dzisiaj to, co dotyczy dyrektorów. 12 osób będzie wybierać dyrektora szkoły, a za każdą błędną jego decyzję odpowiadać będzie tylko prezydent.
Wielka różnica?
Wielka różnica, ponieważ większość, czyli 3 głosy, większą liczbę głosów ma tutaj gmina, 2 kuratorium, po jednym rodzice, przedstawiciel Rady Pedagogicznej i związków zawodowych.
Ilu nauczycieli będzie musiało być zwolnionych w związku z tym, że sześciolatki zostają w przedszkolach?
Na dzisiaj 32 osoby otrzymały tak zwany artykuł wypowiadający z końcem sierpnia umowę o pracę. Są to osoby, którym gmina musi zapewnić miejsca pracy, czyli po mianowaniu te ustawowe. Natomiast nie mamy jeszcze obrazu pełnego tych, którzy...
A mówiło się nawet o 500 nauczycielach.
Tak, mówiono o 500 nauczycielach, natomiast na szczęście gdańszczanie są bardzo mądrymi ludźmi i w dużej części wybrali szkoły podstawowe. Tylko 1000 sześciolatków zostało w przedszkolach. Mówię tylko, jeżeli chodzi o statystykę, natomiast oczywiście jest to problem dla rodziców dzieci 3-letnich, bo 900 trzylatków nie dostało się do placówki przedszkolnej. Ponad 1000 uczniów rozpocznie naukę w klasie pierwszej i bardzo duża liczba rodziców wybrała też zerówki w szkołach podstawowych, wiedząc, że jest to lepsze środowisko do uczenia się. Pamiętajmy, że od 30 lat szkoły przygotowywały się i wdrażały reformy sześciolatkowe. Najpierw nieobowiązkowe zerówki, potem obowiązkowe, potem 5 różnych reform dotyczących samego sześciolatka. To jest naprawdę dobre miejsce do uczenia się.
Dziękuję bardzo za to.
A mogę tylko przypomnieć, nie zapomnijcie, ci, którzy nie złożyli jeszcze wniosków 500+, że 1 lipca upływa ostateczny termin, aby te wnioski złożyć, żeby otrzymać wyrównanie za 3 miesiące.
Jeśli złoży się 2 lipca, to dopiero się wtedy dostanie? To
otrzymam świadczenie tylko za lipiec w następnym miesiącu. Także 1 lipca jest ostatnim dniem. Nasze centra pracują bardzo dobrze. Zapraszamy serdecznie.
Jeszcze trochę czasu jest.
Składajmy wnioski.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.